No więc właśnie trzeba do tych osób prowadzących logikę nawiązać jakoś. Nie tylko, że to były osoby interesujące, genialne czasem, ale żeby tutaj takim o referacie, to jest obowiązek wspomnienia o nich. Więc był taki Raimundus Lullus w XIII wieku, to był mnich franciszkański, mieszkał na Balearach. Państwo wiedzą, gdzie są Baleary, teraz tam wycieczki są, prawda, jeżdżą sobie ludzie wypoczywać, pełno smrodu jest obok tego, wielkich śmieci i tak dalej. Te plaże są nieczyszczone, wody są brudne, no to jest inna sprawa, ale są i piękne miejsca z palmami i tak dalej, Majorka, Minorka i tak dalej. Tam był klasztor franciszkanów. Zgodnie z zaleceniami świętego Franciszka, tam ci franciszkanie tęsknym wzrokiem patrzyli w stronę muzułmanów, których chcieli nawrócić. Ale chcieli nawrócić nie orężem, nie krucjatami, ale taką argumentacją logiczną. Jakim miłosierdziem także chrześcijańskim, ale argumentacją logiczną. I ten Raimundus Lullus napisał podręcznik logiki bardzo gruby. Nazywał się Ars Magna, czyli wielka sztuka, sztuka logiczna. I w tym traktacie opisał maszynę logiczną po raz pierwszy w dziejach, którą prawdopodobnie jakiś prototyp skonstruował. Ona składała się z 7 koncentrycznych kółek. Na tych kółkach były odpisane kategorie filozoficzne, teologiczne, różne. Te kółka się kręciły względem siebie w różnych kombinacjach i dawały ciekawe rezultaty. Między innymi próbował w ten sposób sylogistykę, czyli teorię wnioskowania sylogistycznego, opracować maszynowo, ten Lullus. Ale miał jeszcze inną nadzieję, że ta machina logiczna pomoże mu nawrócić tych muzułmanów, prawda? No i z tą nadzieją, że przy mocy logiki i tej maszyny, to maszyny chyba nie wziął ze sobą, ale ta maszyna to była ta cała teoria napisana, czy wygłoszona, prawda, ustnie, logiczna. Pojechał dyskutować z tymi muzułmanami do dzisiejszego Tunisu. I proszę Państwa, tam próbował z nimi rozmawiać uprzejmie, bez nerwów, na zimno tak, no ale jednak z jakimś zaangażowaniem światopoglądowym. I ci muzułmanie wzięli go i zatłukli tam, prawda? No więc nie wiadomo dokładnie jak, pewnie ukamienowali. No z tego wyszło co, że został błogosławiony Kościoła katolickiego. No świętym nie, ale błogosławiony. Chociaż to, prawda? Chociaż to, w wyniku tego. Proszę Państwa, dlaczego o nim mówię? Dlatego, że w XVI wieku wielki Leibniz w roku 1666, jeden z 5 największych geniuszy ludzkości, jak mówił mi ksiądz Korcik, jeden z moich profesorów logiki, który badania nad Leibnizem prowadził w Hanowerze przed wojną. Podobno był pochodzenia polskiego ten Leibniz i nazywał się Lubieniecki lub Lubicz, chociaż ta hipoteza ostatnio coraz bardziej upada. To był geniusz, jeden z 5 największych wedle Korcika, księdza Korcika, geniuszy ludzkości. Podjął tę ideę tego Micha, tego franciszkańskiego. Też zbudował maszynę, nie pierwszy, bo Pascal przed nim zbudował maszynę liczącą, ale marzył o tym, żeby kiedyś w przyszłości, o tym sobie powiemy jutro na tym sympozjum, w sporze będący ludzie, na przykład my tutaj, włożymy swoje racje do tej maszyny. Ja włożę i ksiądz Michał włoży, my się nie zgadzamy na przykład. Pod jakim względem ksiądz Michał włoży swoje racje do maszyny, ja swoje racje włożę do maszyny. Maszyna się pokręci, taki kręciołek tam był taki, bo to mechaniczna maszyna, nie elektroniczna, bo bynajmniej, nie dzisiejszy komputer. Pokręci się ta maszyna i maszyna prawdę ci powie, kto ma rację. Nie cyganka, tylko maszyna. Proszę Państwa, co to za marzenie było? Marzenie logicyzmu, to się nazywa marzenie logicyzmu, żeby wszystko sprowadzić do logiki. Wprawdzie Leibniz rozróżniał prawdy faktualne, takie empiryczne i prawdy racjonalne, czyli te właśnie logiczne, ale po cichu marzył, że te faktualne sprowadzają się do tych racjonalnych, tylko o tym głośno nie mówił, prawda? O tym głośno nie mówił. Proszę Państwa, więc on był tym prelogicystą i ten logicyzm rozwinął się później w wieku XX, kiedy logika rozpoznała swoje pokrewieństwo z matematyką, a nie z psychologią, tylko filozofią, czy tam jakąś inną dziedziną nauki. Stała się matematyczna. Logika stała się matematyczna, a matematyka stała się logiczna. Jak najbardziej logiczna. I to marzenie okazało się jakie utopijne. Bo sami logicy matematyczni rozstrzygnęli w latach 30. XX wieku z Gedlem na czele, tak zwane dwa twierdzenia Gedla, nie będę o nich opowiadać, że bogatsze systemy logiczne, są wewnętrznie ograniczone, czyli nie potrafi się odpowiedzieć na pytania, które się stawia w ramach tych systemów o niesprzeczność, rozstrzygalność, o adekwatność tych systemów. I te bogatsze systemy to są systemy, które zawierają już arytmetykę liczb naturalnych. To jest bardzo prosta arytmetyka. Liczby naturalne są najprostsze liczby, prawda? Już te systemy już mają jakby taką skazę wewnątrz formalną. Mimo, że są w porządku, ale nie dają rady, jak mówię dzisiejszym językiem, prawda, politycznym. Nie dają rady. I proszę Państwa, to są tak zwane metatwierdzenia o wewnętrznych ograniczeniach formalizmów logicznych, matematycznych zarazem również. Proszę Państwa, tak je nazwał taki jeden z profesorów w Louvain. Ja chodziłem na jego zajęcie jeszcze. Jean Ledier. I proszę Państwa, już nielogicy wyczuwali dawno te ograniczenia. Święty Augustyn na pewno by nie uznał tych pretensji logików formalnych, tych maszynowych, tych mechanicystów logicznych. No, powiedziałby, że to jest utopia. Proszę Państwa, utopie mają to do siebie, że są utopiami, ale powodują rozwój wiedzy. Bardzo ciekawy. Utopia termodynamiczna, utopia społeczna, Campanelli na przykład, czy Tomasa Morusa, prawda? One po pewnych poprawkach dają ciekawsze rozeznanie danej dziedzinie, ale tym niemniej są utopiami. Więc ta utopia logicystyczna, prawda, ona przetrwała wiele lat i dopiero gdzieś w latach 30. XX wieku została podważona wewnętrznie, bo zewnętrznie już przedtem była podważana. A jak była podważana zewnętrznie? I teraz powiem jeszcze krótko, kończąc. Wracam do tego, do tego, proszę Państwa, wykładnika kulturowo-cywilizacyjnego, jakim jest racjonalność. Otóż taką tezę stawiam, że im kultura i cywilizacja, mniejsze o rozróżnienie tych terminów, bo na przykład Francuzi lubią termin cywilizacja, Niemcy wolą termin kultura, szeroko pojętą kulturę sugerują taką kategorię i mówią o naukach humanistycznych, o kultur wyzwyczawnym, prawda, jako nauka o kulturze. A Francuzi mówią szeroko pojętej cywilizacji. Nasz wielki znawca cywilizacji, profesor Koneczny, on też rozumiał cywilizację bardzo szeroko. Mówił, że cywilizacja to jest metoda życia społecznego. Zauważacie, jakie ciekawe sformułowanie, metoda życia społecznego. A ojciec Klompiec mówił, że kultura to jest racjonalizacja natury. Więc to pojęcie racjonalności, o którym mówimy, wchodzi w definicję kultury, a i w definicję człowieka, już wspomnieliśmy, prawda, w definicję osoby ludzkiej, boecjańska definicja osoby, że to jest racjonalnej natury indywidualna substancja. Pamiętają Państwo. W definicję osoby ludzkiej wchodzi pojęcie racjonalności. Wchodzi w cały szereg pojęć, prawda? Tak właśnie związanych z cywilizacją, związanych z kulturą. I proszę Państwa, czyli im więcej logiczności, tak jakby, tak prawidłowość jest, tym więcej cywilizacyjności. I im więcej cywilizacyjności, tym więcej logiczności. Proszę Państwa, czasem człowiek tego nie wytrzymuje. Proszę Państwa, ja znam taki naród, który był niesłychanie racjonalny, niesłychanie logiczny. Wydał mnóstwo wielkich myślicieli w tym względzie. Logików i nielogików. A jakże nisko upadł. Bo im wyżej się siedzi, tym się mocniej upada, prawda? Naród polski jest mniej może na wyżynach chodzi, ale no, upada niżej, prawda? I jest niestety średnim narodem, prawda? W każdym jakimś wymiarze. Naród pewnej średniej, prawda? Nie za dobrze, ale nie za źle, w sumie jest, prawda? To taki wyskok w kierunku cywilizacji i kultury. Za chwilę do tego jeszcze dojdę, kończąc. Otóż, proszę Państwa, ta racjonalność oczywiście różnie może być rozumiana. Mój profesor Kamiński mówił, że racjonalność jest nie tylko wyraża się w jakimś mechanicyzmie, czy jakiejś logice formalnej, ograniczonej przez swoje wewnętrzne ograniczenia, jak mówił Ledier. ale to jest coś więcej niż mechanicystycznie rozumiana i utopijnie logicystycznie rozumiana logika. Jest jakaś logika inna, wydająca się sformalizować. Dzisiaj logicy mówią, że to jest tak zwana logika nieformalna. Koniec rzędem temu, kto w tym dobrze się rozeznaje. A jeden z moich uczniów zajmuje się tą logiką nieformalną. Kolega Koszowy i pisze habilitację w tej chwili na ten temat. Proszę Państwa, więc chcę teraz spiąć jakoś na końcówce, przyspieszany wzrokiem księdza Archanioła tutaj, prawda, no, te moje rozważania. Zapytać, a jak to jest z racjonalnością, a zarazem cywilizacyjnością, kulturowością Polaka, Polski, od Mieszka I, kiedyś się mówiło od Mieszka I Gierka do Mieszka Pustego, prawda? Teraz się mówi od Mieszka I do nie wiem do kogo, prawda? W tej chwili nie chcę mówić, prawda? Nie dać tego drugiego odniesienia. I proszę Państwa, no jak to jest z tą racjonalnością w kulturze, która się nazywa kulturą sarmacką? Bo chcemy czy nie chcemy, jesteś potomkami Sarmatów. Sarmatów w sensie kulturowym, nie tych, którzy tam z tej szlachty polskiej XVI i XVII wieku w okresie największej potęgi państwa polskiego, która przypisywała sobie różne cechy, pozytywne i negatywne. Wystarczy pamiętniki Paska przeczytać, prawda? Wystarczy pana Tadeusza przeczytać. Jakie cechy Polaka były preferowane? Czy Polak był preferowany na przykład panu Tadeuszu jako twórca uniwersytetów? Czy w ogóle jest coś takiego, panu Tadeuszu? Taka racjonalność jest propagowana. Nic takiego, nic podobnego. Norwid się trochę wyśmiewał z biednego Mickiewicza, że on tam, prawda, opisał tych szlachciców polskich, którzy później byli wzorem dla chłopów i dla całego i mieszczaństwa polskiego, dla całej polskiej kultury, prawda? To jest prawzór Polaka, nie? W tym polskim szlachcicu średniej klasy, nie tym, prawda, po dworach magnackich, prawda, z dworów magnackich. No więc właśnie Norwid mówił tak, że Mickiewicz to tam opisuje tą szlachtę, jak ona tam się zachowuje na co dzień, jak wygląda no, Napoleona, żeby przyszedł, żeby wyzwolił Polaków z tych rozbiorów, prawda, a sami niewiele w tym kierunku czynią, prawda? I doprowadzili jeszcze do rozbiorów, to po cichu jest założone u tego Norwida, który był najmądrzejszym z naszych poetów właściwie. No, no może tam inni jeszcze byli ciekawi, nawet Mickiewicz wspaniały był i Słowacki, i Krasiński zwłaszcza. Mieliśmy wspaniałych romantyków. Do czego zmierzam? Nieprzypadkowo tych poetów wymieniłem, proszę Państwa, w związku z tym sarmatyzmem, które oni częściowo zwalczali, chociaż byli głęboko w nim zanurzeni zarazem. Otóż, proszę Państwa, wymieniłem ich dlatego, że to są romantycy przeważnie. Mieli duszę romantyczną i my dziedziczymy tę duszę po nich. To była dusza powstańcza także. Mniejsze o to, czy jak oceniamy te powstania, dobrze czy źle. Dusza powstańcza. To nie była dusza pozytywistyczna, nie? To była dusza uczuciowa. To była dusza intuicyjna, to nie była dusza racjonalna, taka zimną logiką komputacyjna, licząca. To, co zostało u nas po Niemcach, przepraszam, tu siedzi ksiądz, musi mnie ocenzurować za chwilę, w terminie rachunek sumienia. Gewissensrechnung, to jest termin niemiecki, myśmy liczyli po Niemcach ten termin. Zadzwoniłem do profesora anglistyki dzisiaj, mojego młodszego kolegi do Krakowa, jak to po angielsku jest. A on mówi, no po angielsku to jest tłumaczenie z francuskiego. Examen de conscience. Egzamin sumienia, mówią Francuzi. Anglicy to odziedziczyli. Nie mają tego rachunku sumienia. Nie mają. A ja mówię, no dlaczego nie mają? A my mamy. A on mówi, no bo byśmy widocznie to chrześcijaństwo przejęli od Niemców. Ja mówię, no ale słyszałem, że Gal to był pochodzenia romańskiego, ten autor tych kronik. Tak, mówi, Gal był, ale Gal był później, a przedtem był szest. Mówi, No i mówi, dlatego mamy ten rachunek sumienia. No ale to bardzo czcigodne pojęcie tego rachunku. Jest naprawdę komputacyjne pojęcie sumienia, czyli świadomości moralnej, prawda? Po łacinie też w seminaryjnej dawnej etyce mówiono examinatio conscientiae. To jest z tego wyszło, z łaciny do francuskiego, z francuskiego do angielskiego, prawda? Ale Niemcy wzięli rachunek, prawda? No więc, a my za nimi. Czy to dobrze? No, myślę, że dobrze i dobrze i źle, różnie to można rozpatrywać, prowokująco to troszkę mówię w tej chwili, sam się nad tym zastanawiam. W każdym razie chcę jeszcze powiedzieć na zakończenie, wyprzedzając jutrzejsze rozważania. W 1936 roku był zjazd filozofów w Krakowie, filozofów o orientacji logicznej, prologicznej. Głównie dominowała Szkoła Lwowsko-Warszawska z Łukasiewiczem na czele i innymi. Oni co robili? Oni mówili, że Polska nowa powstała, że Polska jest wolna. Może nie mówili, ale myśleli tak, że wreszcie Polska musi do rozumu apelować, a nie do uczuć tylko. I do empirii płaskiej, tylko do pewnego rachunku, pewnej mądrości wynikającej z rachunku, a nie tylko z serca. Oni tak tym byli podszyci. I uczeni katolicy, skupieni wokół Łukasiewicza, wielkiego polskiego logika, wokół wielkiego polskiego historyka filozofii Michalskiego, zorganizowali w Naukowym Instytucie Katolickim w 1936 roku posiedzonko takie tych uczonych chrześcijańskich obok tego zjazdu filozoficznego, żeby się zastanowić, jak się ma logiczność, czyli racjonalność do katolickości. Jak się ma? I z wielkim entuzjazmem powiedzieli, że ma się dobrze, że katolicyzm z racjonalnością ma się dobrze i racjonalność z katolicyzmem świetnie pasuje. I do tego mamy dążyć, żeby wreszcie tę Polskę jakoś odnowić. No więc wszyscy to podjęli. Katolicy podjęli to hasło, inni podjęli to hasło. Ale była dyskusja. I tu mam ze sobą takie czasopismo Prąd, wydawane przed wojną na Kulu. Chadeckie takie. Mówię chadeckie tak, no, z pewną ambiwalencją. No więc, proszę Państwa, dobre intencje miało to czasopismo. Tu nawet Salamucha się coś tam napisał kiedyś. Ten entuzjasta logiki, prawda? W filozofii i w teologii. Otóż w tym czasopiśmie jest sprawozdanie z tego zjazdu. Pióra księdza Józefa Pastuszki, założyciela po wojnie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Kulu. I on miał zastrzeżenia co do tego logicyzmu i do tej kuracji racjonalnej kultury polskiej, która wedle Karl Kromsa właśnie jest racjonalizacją natury. No, ale problem jaką? Co to znaczy racjonalizacja? Przy pomocy logiki takiej maszynowej, na przykład w stylu Leibnica czy Lulusa, pędzonej złudzeniami, utopiami logicyzmu. Otóż on powiada, że dyskusja skończyła się remisem. Nie było rozstrzygnięcia. Entuzjaści logiki, dobrze, że wypowiadali się prologicznie. Krytycy, jak ksiądz biskup Stepa, czy tam inni, późniejszy biskup, wtedy jeszcze nie biskup, odpowiadali się krytycznie wobec tego programu. Ksiądz Pastuszka również zaproponował coś takiego, że obok tego, co nazywamy postawą racjonalną, mniejszą o to, jak ją nazwać w szczegółach, rozumową, logiczną i tak dalej, komputacyjną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, komputerową taką trochę postawą, jest coś w człowieku, czego nie można pominąć. To są problemy, to są procedury, to jest coś, co się nazywa intuicją, co się nazywa myśleniem intuitywnym i co się nazywa myśleniem uczuciowym. To wygląda na contradictio in adjecto, proszę Państwa. Na oksomoron to wygląda. Na oksomoron to wygląda. Ale oksomorony są bardzo czcigodne niekiedy. Pamiętamy polską kolędę najważniejszą, najciekawszą. Ona jest pełna oksomoronów. Cała składa się z oksomoronów. Otóż, proszę Państwa, on właśnie tak mówi. I proszę Państwa, był w kontrowersji z Kromcem, z tą szkołą lubelską, prologiczną i taką nie bardzo prologiczną, ale proracjonalną. I proszę Państwa, po latach się okazuje co? Po latach kilkudziesięciu, że jego postanowisko dzielił w pewien sposób także ojciec Krąpiec. Bo w drugiej fazie swego życia, już zmierzając ku wiekowi, w którym ja jestem w tej chwili, powiedział tak, polska kultura to co to jest? Ta pochodząca z tego sarmatyzmu jest racjonalna, bo każda kultura jest racjonalizacją natury, ale to jest racjonalność emocjonalna. Tym się różni polska kultura, że ona jest racjonalna na emocjonalnie. A co mówił Pastuszka? To samo mówił, tylko mówił, że myślenie Polaka to jest myślenie intuicyjno-emocjonalne. A co teraz z Ameryki do nas przychodzi po latach? A to, co z Ameryki przychodzi, to jest, proszę Państwa, święte w tej chwili. Święte. Jeżeli ktoś powie coś po angielsku, to już jest dwa razy bardziej prawdziwe niż po polsku. Pewne idee przychodzą ze Stanów Zjednoczonych. I one wtedy dopiero nabierają waloru prawdziwości w tej chwili u nas. Z tego się robi habilitacje, doktoraty, magisteria i inne tam kariery, prawda, naukowo-administracyjne, jak mówił ksiądz Kamiński do mnie kiedyś, zachęcając mnie do pisania. A mnie zniechęcił w ten sposób. Otóż, proszę Państwa, przychodzi z Ameryki idea jaka? Od psychologów amerykańskich. Pastuszka też był psychologiem, nie tylko filozofem. I kończę tym zdaniem. Przychodzi idea inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna to jest to, o co chodzi nam właśnie. To jest to pozytywne, to połączenie emocjonalności i inteligencji, prawda? No proszę Państwa, widać, jak pewne idee się wyostrzają, wykluczając inne idee, a potem się jakoś dziwnie łączą i to łączą w sposób taki paradoksalny, dialektyczny, powiedziałbym oksymoroniczny, prawda? I pytam teraz, na zakończenie wznoszę takie pytanie. Sam do siebie pytam w ramach tego solilokwium, w którym naśladuje się tego Augustyna, niegodnie oczywiście. Otóż pytam siebie, czyśmy przetrwali rozbiory dzięki rozumowi, czy dzięki tej postawie emocjonalno-intuicyjnej, obronnej, tej właśnie, która pozwoliła nam jakoś te immunodeficyty kulturowe, które nas gnębiły, przezwyciężyć. Pewno moje myśli. Czy myśmy przetrwali okupację niemiecką dzięki rozumowi, czy dzięki tym? Czy myśmy przetrwali czynnikom właśnie intuicyjno-emotywnym? Czy myśmy przetrwali nacisk ze strony wschodu dzięki tej właśnie rozumności, czy dzięki tej emocjonalności? Być może dzięki jednemu i drugiemu. Warto by nad tym się zastanowić, warto by to jakoś policzyć w swoich rozważaniach i na tym kończę to nietypowe rozważanie o racjonalności.